Witam serdecznie, Wojciech Marczyk i zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. Dziś porozmawiamy o zakończeniu siatkarskiego sezonu i planach reprezentacji Polski z odchodzącą prezes Polskiego Związku Biatlonu Dagmarą Gerasimuk. Porozmawiamy o przedłużeniu umowy z trenerem Grajsem. Jana Urbana, byłego szkoleniowca m.in. Legii, zapytaliśmy o sytuację w Ekstraklasie spowodowaną koronawirusem. A na koniec rozmowa z Adrianną Palką, trenerką personalną, o tym, jak ćwiczyć w domu w czasie pandemii koronawirusa. Zapraszam! Na początek naszego programu Paweł Zagumny, prezes Polskiej Ligi Siatkówki, opowie o zakończeniu sezonu.
Wszystkie ligi zatrzymują się, nie będziemy więcej grali. Miejmy nadzieję, że te decyzje będą jak najmniej krzywdzące dla drużyn i że wszyscy zrozumieją tą trudną sytuację. Pierwszy raz w życiu spotykamy się z taką mówię, pandemią, zarazą, która nie pozwala nam normalnie funkcjonować, a co dopiero uprawiać sport. Także zawodnicy są zamknięci w domach, zamknięte są wszystkie środki, hale, siłownie, więc nie widać tutaj ani sensu, ani dalszego sztucznego podtrzymywania tego napięcia. Była to niezwykle trudna decyzja z tego względu, że ilość meczów rozegranych przez poszczególne drużyny jest nierówna, więc podjęliśmy decyzję, aby nie wyłaniać mistrza Polski, sklasyfikować drużyny zgodnie z tabelą na dzień zatrzymania rozgrywek, mając na uwadze puchary europejskie. Także w przyszłym sezonie pierwsze trzy drużyny zagrają w Lidze Mistrzów, czwarta zagra w Pucharze Challenge. Na chwilę obecną Wisła Bydgoszcz spada z ligi, jednakże w weryfikacji poddano pierwsze dwie drużyny z Crispol pierwszej ligi. Jeżeli one nie przejdą sita weryfikacji komisji licencyjnej, a także audytu zewnętrznych, wraca do gry Wisła Bydgoszcz. W przypadku kobiet udało nam się rozegrać wszystkie 22 mecze sezonu zasadniczego, także jesteśmy w stanie wyłonić mistrza Polski, zostaje nim Grupa Azoty Chemik Police. Drugie miejsce zajął deweloper Skyres Rzeszów, trzecie ŁKS Commerzcon Łódź. Także taką mamy trójkę medalistów. Podobnie jak w Plus Lidze, w Lidze Siatkówki Kobiet poddane weryfikacji zostaną dwie pierwsze drużyny z pierwszej ligi. Jeżeli one nie spełnią wymagań, to zostanie poddane weryfikacji Wisła Warszawa, która będzie miała szansę pozostania w Lidze Siatkówki Kobiet. Crispol pierwszej lidze działamy podobnie jak w Plus Lidze. Klasyfikacja zostaje na dzień zamknięcia ligi, czyli wyłaniamy pierwsze trzy zespoły. Pierwszy i drugi poddane są weryfikacji i możliwości awansu do Plus Ligi. Co jest najważniejsze, nie będzie już dogrywania meczów, także sezon jest zakończony. Dwie ostatnie drużyny spadają do niższej klasy rozgrywkowej, a w późniejszym okresie PZPS wyłoni drużyny, które zostaną dokoptowane do pierwszej ligi.
Decyzja o przesunięciu Igrzysk Olimpijskich w Tokio i sytuacja na świecie spowodowana koronawirusem wywróciła też kalendarz przygotowań siatkarskiej reprezentacji Polski. Jak on się zmienił, z prezesem Polskiego Związku Siatkówki Jackiem Kasprzykiem rozmawiał Paweł Pawłowski.
Czy zaskoczyła Was jako związek ta decyzja o przesunięciu Igrzysk Olimpijskich?
Myślę, że nie. Spodziewaliśmy się tego, mimo tego, że mamy swojego wysłannika w Japonii, Michała Kubiaka, z którym się kontaktujemy, kontaktuje się co w pewien czas. Mówił, że jak gdyby tam nie widać tego nasilenia tej epidemii. Natomiast Japończycy zawsze chodzili w maskach, ale teraz ostatnie dni chyba też są dla nich troszeczkę inne, bo te pojawiło się kilkadziesiąt przypadków, więc też zaczęli inaczej na to wszystko patrzeć.
A co taka decyzja oznacza dla reprezentacji? Bo to chyba w zupełności burzy kalendarz na cały sezon reprezentacyjny.
No oczywiście, że tak. No, mieliśmy parę wariantów o tym miesiąc temu, jak się zaczęła ten dramat w Polsce. Opracowaliśmy kilka z wariantów przygotowania kadry. Jak igrzyska miały być, potem przeszedł Ligę Narodów, więc trzeba było zrobić modernizację tych kadr. No to wszystko mamy, to zostało wszystko uzgodnione z panią minister sportu, z panią Danutą Dmowską. Także to wszystko spowodowało, byliśmy przygotowani od samego początku na to, że najpierw, że nie było ligi, później, że nie było igrzysk, no a teraz odwołane są wszystkie rozgrywki. PLS odwołał wszystkie rozgrywki, zakończył i no bardzo, bardzo trudny okres chyba dla wszystkich jest.
Nie ma igrzysk. Liga Narodów przesunięta na termin po igrzyskach. To też jest takie bliżej nieokreślone. Czy są jakieś informacje z FIVB o tym, czy w ogóle cokolwiek, jak już uda się, powiedzmy, opanować tę pandemię, czy jakiekolwiek rozgrywki w tym sezonie reprezentacyjnym będą?
Jeżeli nie będą, nie będzie oficjalnych, to będziemy starali się, jeżeli będzie taka możliwość oczywiście i będzie można się spotykać na halach z kibicami. Będziemy próbowali organizować w Polsce turnieje, żeby ten kibic miał tych reprezentantów, no mógł ich zobaczyć. I na pewno, jeżeli te igrzyska są w przyszłym roku, to będzie ten sezon traktowany jako przygotowanie do igrzysk w przyszłym roku. I tu będziemy robili wszystko, żeby to, co się dzieje no teraz na świecie, nie zagroziło nam w występach w przyszłym roku na igrzyskach.
Trenować też jakoś trzeba. Pewnie zawodnicy oczywiście mają tam w klubach jakieś indywidualne treningi rozpisane przez trenerów, ale pytanie, czy gdzieś wy jako PZPS macie plan, że w momencie, kiedy kończy się pandemia, to robimy jakieś zgrupowanie, zawodnicy spotykają się, no bo jednak jakiś czas już się nie widzieli i razem nie trenowali.
Tak, mamy to taki opracowany plan. Dziewczyny, jeżeli chodzi o dziewczyny, no to spotykałyby się w połowie czerwca, natomiast jeżeli chodzi o panów, pod koniec maja, no i będą trenować. Jeżeli będzie taka możliwość i będziemy mieli gdzie trenować, bo COS-y są w tej chwili zamknięte dla wszystkich. Jesteśmy też właśnie po naradzie z Ministerstwem Sportu, ci większe związki sportowe, które korzystają z ośrodków centralnych, z ośrodków sportu. No i to spowoduje, że no też, jeżeli zawodnicy będą trenowali, no to muszą się poddać, jeżeli coś się nie uspokoi, tak, będzie taka sytuacja jak teraz, będą musieli się poddać na wejściu badaniom, pobyć 2-3 dni w izolatkach, powtórne badania i wtedy dopiero będą mogli zacząć trenować, ale to też nie będzie tak, że będą spotykali się na 5 dni, wyjeżdżali tak jak było do tej pory przez polskie reprezentacje robione, że trenują od poniedziałku do piątku, w sobotę wyjazd, w niedzielę powrót i takie cyklami, żeby się spotkać z rodziną. Jeżeli już przyjadą do ośrodkach, to będą powinni być w tych ośrodkach 3-4 tygodnie co najmniej, żeby tych ciągłe tej zmiany nie było i nie było kontaktu z innymi ludźmi, którzy mogliby zagrozić.
Panie prezesie, a jeśli chodzi o kadrę męską i samą osobę Witala Heinena, jak tam wygląda kwestia kontraktu? Czy ten kontrakt był do igrzysk i czy on teraz będzie przedłużany? Jak to wygląda na teraz?
Znaczy kontrakt był do igrzysk oczywiście, z tym, że my już w zeszłym roku w grudniu dokładnie rozmawiałem z Witalem Heinenem, jak był na meczu Legii, na meczu z Werwą. Oniko, z Werwą powiedzieliśmy, że wracamy do rozmowy przed igrzyskami, czyli w maju, żeby zobaczymy jak on to widzi, bo jeszcze też nie był do końca, on nie wiedział, bo pierwszy kontrakt był podpisany taki, że jest oczywiście do igrzysk, jest podpisany do igrzysk, natomiast no później co, tak? No i on miał taki na początku, czyli 3 lata temu, jak podpisywaliśmy, powiedział, że on po igrzyskach kończy z siatkówką i chciałby zostać trenerem piłki nożnej. Tak, to nie jest żart. To nie jest żart.
Poważnie?
Tak. I takie rozmowy prowadziliśmy. Natomiast no teraz jest wszystko inaczej. My na pewno będziemy chcieli rozmawiać z Witalem o przedłużeniu kontraktu, no bo nie można go. To nie jest ani jego wina, ani nasza wina, że igrzyska się przesunęły. Tak?
Czyli mamy teraz sytuację taką, że jakby ten kontrakt jest do tego terminu, pierwotnego terminu igrzysk, czyli lipiec, sierpień tego roku i teraz PZPS musi zrobić coś,
no,
żeby przedłużyć?
Tam jest nie napisane do kiedy, że po igrzyskach, tylko jest do konkretnego dnia, tak, no bo przecież nikt się nie spodziewał, że w historii pierwszy raz są właśnie igrzyska odwołane i przeniesione, tak.
Ale sam trener pewnie chce pracować do igrzysk tych, które odbędą się w 2021.
Nie, no my tutaj naprawdę nie chcemy robić żadnej rewolucji, chcemy, żeby Vital był razem z nami dalej, tak, że tutaj robimy wszystko razem, ustalamy te harmonogramy, to wszystko i zastanawiamy się, jak to się przygotowywać, żeby ten przyszły rok był teraz już no taki idealny.
Na koniec
cieszę, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oczywiście kibic najwięcej na tym stracił i chyba Liga i my jako federacja, bo nie wiadomo, jak sponsorzy zareagują na to, że nie mają świadczeń. Natomiast no, ja uważam, że dla zawodników o tyle lepiej, że po prostu są w stanie wyleczyć wszystkie mikrourazy, drobne kontuzje, odpocząć tak porządnie, solidnie. Oczywiście to też jest inny odpoczynek, bo nie mogą wyjechać, nie mogą być na luzie, na wakacjach, tak, gdzie się najlepiej odpoczywa, no ale fizycznie odpoczywają na pewno i to chyba jest o tyle dobre w tej nieszczęściu, które się wydarzyło na świecie.
Na koniec chciałbym jeszcze poruszyć jedną kwestię, bo przesunięcie igrzysk to kłopot na przykład dla lekkoatletów, którzy mieli kończyć karierę w tym roku na igrzyskach. A czy mamy kogoś w reprezentacji Polski, kto gdzieś tam po cichu deklarował, że ten rok jest moim ostatnim w reprezentacji, jedziemy na igrzyska, tam bijemy się o medal, wywalczymy ten medal i ja kończę z siatkówką. Czy teraz jakby są takie osoby
myślę,
w reprezentacji?
Nie, myślę, że tutaj chyba nikt nie chce kończyć z siatkówką. Nie mieliśmy takich sygnałów oficjalnych, tak? No jakieś tam, może któryś z tych starszych chłopaków by może po igrzyskach chciałby zakończyć karierę reprezentacyjną, natomiast o siatkówce w ogóle o tym się nie marzy, bo mamy jedną z najmłodszych drużyn na świecie, więc najstarszym zawodnikiem w tym momencie, żeby nie przesadzając, no to jest chyba w drużynie Karol Kłos, 30 lat. 31 w tym roku, no Bartek Kurek, przepraszam, 32 i Michał Kubiak, 33. No to jest wiek jeszcze dla sportowców nie aż taki ogromny i porównując tych, którzy jeszcze grają w lidze, czy Piotrek Sypiński, który już ma ponad 40, czy Paweł Zagumny, jak kończył w wieku tam 30, te 40 prawie lat, to Kancler zakończył w wieku 38 reprezentacyjną, więc jeszcze myślę, że jakby się tak bardzo uparli, coś by na igrzyskach nie wyszło, to jeszcze następne igrzyska w Paryżu też by byli w stanie zagrać.
Sytuacja klubów piłkarskiej ekstraklasy jest bardzo trudna. Brak rozgrywek oznacza brak wpływów. O sytuacji ekstraklasowych zespołów i o tym, jak zakończyć już rozpoczęty sezon, z byłym szkoleniowcem m.in. Legii Warszawa Janem Urbanem rozmawiał Paweł Pawłowski.
To jeśli już uda się wygrać z tym koronawirusem, jak pan sądzi, kiedy w ogóle można gdzieś tam myśleć w perspektywie, jakiej perspektywie czasowej można myśleć o tym, żeby w ogóle dograć te rozgrywki? Czy to czerwiec, czy jesień? Jak pan uważa?
Wie pan co, tego nie wiemy, czy w ogóle te rozgrywki dogramy, bo przecież nie wiemy, jak długo będzie ta epidemia wśród nas, ale na pewno musimy zrobić wszystko, aby być przygotowanym na każdą alternatywę. Mam tu na myśli to, czy będziemy mogli rozpocząć rozgrywki 1 maja, 15 maja, a może na początku czerwca. Jeśli to nam się nie uda, zobaczymy. Być może ktoś pomyśli o tym, że przedłużenie kontraktów piłkarzy o jeden miesiąc będzie dla wszystkich takie same, bo przecież oni kończą kontrakty 30 czerwca. Być może będzie można dograć sezon jeszcze w lipcu, ale to już zależy od władz i to wydaje mi się od tych władz bardziej nie PZPN-owskich, a UEFA. Ale na tej alternatywy musimy być przygotowani, że jeśli wygramy tą walkę z wirusem, będziemy przygotowani na wszystko, nawet na taką ewentualność, co zrobimy, jeśli tego sezonu nam się nie uda dograć.
Mówi pan o byciu przygotowanym, a ja zastanawiam się, jak to ma wyglądać w klubie, bo teraz, mamy jakieś tam rozwiązania w klubach typu zawodnicy trenują indywidualnie, część dostała nawet sprzęt od klubów, no ale ile można trenować w domu albo ewentualnie robić jakieś wybiegania po lesie? Czy w takiej sytuacji da się utrzymać piłkarską formę, powiedzmy, przez ten miesiąc czy dwa miesiące, żeby nagle, kiedy będzie można wznowić rozgrywki i ewentualnie jak to zrobić? Jak tę formę utrzymać?
Oczywiście, że się nie da. To jest w pewnym sensie na samym początku podtrzymanie formy fizycznej. Jeśli taka sytuacja ma miejsce przez dłuższy okres czasu, to jest niemożliwe. To jest dobre dla własnego samopoczucia, a na pewno nie pomoże w tym, żeby utrzymać przez dłuższy okres czasu odpowiednią formę fizyczną. Dlatego na przykład mówi się o tym dość dużo też w Hiszpanii, gdyby była taka sytuacja, że zaczynamy grać powiedzmy 15 maja, ale nie ma czasu na okres przygotowawczy, tylko trzeba od razu grać i trzeba grać co 3-4 dni, żeby rozegrać jak najwięcej spotkań i zakończyć sezon. Tam wychodzi od razu pierwsze pytanie, co z zawodnikami, bo przecież od razu byłoby bardzo dużo kontuzji. Tego się nie uniknie treningiem w domu. Organizm nieprzygotowany jest po prostu bardzo podatny przy tych obciążeniach, jakie są wymagane w meczach piłkarskich, na kontuzję. Dlatego musiałoby się to odbywać w zupełnie inny sposób.
No to może warto by było przemyśleć, tak bardzo teoretyzuję tutaj teraz, ale taką sytuację, że może kończymy sezon i zamykamy tabelę w takim kształcie, w jakim ona jest. Czy może to by jednak pana zdaniem skrzywdziło i same kluby, i też wpłynęło na nie finansowo niekorzystnie?
Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy tak się wypowiedział PZPN, jeśli chodzi o samą ligę. Gdyby nie udało się zakończyć sezonu, to zostałaby ona w takim kształcie, w jakim jest. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą dzisiaj jest to, aby zminimalizować straty, a jeszcze bardziej nurtuje mnie to, że będziemy wszyscy musieli myśleć o tym, a przede wszystkim prezesi klubów, aby uniknąć bankructwa, bo przecież na dłuższą metę taka sytuacja może się zdarzyć. Stąd też różnego rodzaju spotkania, debaty na temat tego, nie tylko u nas w kraju, ale w całej Europie, na temat tego, w jaki sposób można zażegnać ten kryzys, ile zawodnicy mogą stracić, jeśli chodzi o kontrakty, bo nie oszukujmy się, w tej sytuacji wszyscy muszą stracić, wszyscy. Wydaje mi się, że takie negocjowanie kontraktów to będzie rzecz normalna, natomiast być może przyjdzie jakaś decyzja z góry, mam tu na myśli na przykład UEFA, która powie, kluby mogą zastosować taką i taką miarę, jeśli chodzi o renegocjację kontraktów zawodników. Zawodnicy też są świadomi tego, że jeśli klub nie ma wpływów, no trudno, żeby oczekiwać na nie wiadomo jakie zarobki. To samo przecież dotyczy innych branż, nie tylko sportu, gdzie ludzie tracą pracę, gdzie ludzie dostają zmniejszone wypłaty. To się dzieje również za granicą, także my musimy nad tym wszystkim się zastanowić, jak z tego wyjdziemy. Czas też pokaże, no bo nie wiemy, kiedy ta walka z wirusem się zakończy.
A jak w czasie pandemii trenują kierowcy rajdowi? Oto mistrza Polski Mikołaja Marczyka zapytał Patryk Serwański.
A naszym gościem kierowca rajdowy, mistrz Polski z 2019 roku Mikołaj Marczyk. Mikołaj, jak obecnie ćwiczysz, żeby po prostu utrzymać formę?
Zrobiłem sobie w domu małe centrum treningowe, w którym przede wszystkim trenuję ćwiczenia związane z moją psychomotoryką, koncentracją, koordynacją ruchową, refleksem. Mam różnego rodzaju piłki, z którymi żongluję, które odbijam od ściany. Mam zadane ćwiczenia od mojego trenera. Oczywiście trenuję też mięśnie głębokie. W ten sposób na małym obszarze jestem w stanie wykonać bardzo dużo zróżnicowanych ćwiczeń. Oprócz tego staram się wczesnym porankiem bądź późnym wieczorem wybiec do lasu nieopodal i przebiegam sobie zazwyczaj około 10 km, żeby utrzymać też wydolność na właściwym poziomie. A na takich treningach jestem sam, ćwiczę w masce, więc mam małą szansę na spotkanie jakiejkolwiek drugiej osoby.
A jakie są takie typowo rajdowe ćwiczenia, czy inne rzeczy związane już tak typowo z rajdami, które wykonujesz, nad którymi pracujesz?
Jeżeli chodzi o ćwiczenia rajdowe, to przede wszystkim w tej chwili jeżdżę na symulatorze. Startuję między innymi w wirtualnym rajdzie Azorów. Nie mamy tego prawdziwego, który jest przełożony na wrzesień, natomiast możemy się ścigać w grze, które w dzisiejszych czasach bardzo dobrze odwzorowują właściwości jezdne samochodu rajdowego. Oprócz tego oczywiście oglądam onboardy, a także różnego rodzaju filmy związane z rajdami, które zawsze zwiększają świadomość na temat każdego z rajdów i w ten sposób właśnie trenuję aspekty rajdowe.
A jak wygląda twój kontakt z twoim pilotem, Szymonem Gospodarczykiem? Zakładam, że się nie widujecie, no ale pewnie musicie coś analizować, przeprowadzać może jakieś telekonferencje pomiędzy sobą, czy z ludźmi z zespołu, jak to wygląda?
Tutaj nie mamy dużego problemu. Zazwyczaj słyszeliśmy się telefonicznie, równolegle pisząc na przykład na Messengerze, wysyłając sobie rzeczy. Możemy wszystko przegadać, przesłać sobie za pomocą internetu, więc tutaj nie ma problemu. Jeżeli jest taka konieczność, to rozmawiamy sobie na FaceTime'ie i widzimy się, więc ten kontakt jest taki, jak był wcześniej. Wbrew pozorom, pomiędzy rajdami nie musimy się aż tak często spotykać, jeżeli mamy dobrze zorganizowaną pracę i wszystko sobie na bieżąco przesyłamy.
No w ten rok wchodziłeś na pewno z dużymi oczekiwaniami. W końcu miałeś pojechać w Mistrzostwach Świata ERC. To już było pewne, że w Mistrzostwach Świata Juniorów cię zobaczymy. Na razie rajdy są przekładane, nie wiadomo co dalej. Czy to jest trochę dla ciebie frustrujące? No bo wiadomo, że oczywiście na tą całą sytuację nie mamy wpływu, na nas wszystkich praktycznie przerasta, ale no, można w myśle czuć, odczuwać jakąś frustrację.
Podchodzę do tego w racjonalny sposób i oczywiście sport rajdowy jest dla mnie bardzo ważny, jest moim priorytetem, natomiast w sytuacji pandemii, w której się znajdujemy, zupełnie inne rzeczy stają się najważniejsze. Przede wszystkim w tej chwili trzymam kciuki za lekarzy, za wszystkie osoby związane z decyzjami w związku z panującą pandemią i za to, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy mogli wrócić do normalnego życia. W drugiej kolejności trzymam kciuki za gospodarkę, żeby ona odbudowała się oczywiście jak najszybciej. I dopiero w dalszej kolejności jest sport, który w tym łańcuchu jest gdzieś zdecydowanie dalej. Nie frustruję się. W rajdach samochodowych uczę się na bieżąco pokory i improwizacji. Ten rok jest taką sztuką improwizacji, gdzie faktycznie rajdy są przekładane w tej chwili co rusz to jeden. Rajd Azorów, który miał odbyć się w marcu, odbędzie się we wrześniu. Rajd Wysp Kanaryjskich, który miał być w maju, ma odbyć się w grudniu. Teoretycznie sezon rozpoczyna się w maju od rajdu na Łotwie, natomiast zobaczymy, jak to będzie. Trzeba mieć otwartą głowę i dostosowywać się do sytuacji.
A jak teraz wygląda taki twój podstawowy plan dnia?
Od rana zazwyczaj mam trochę prac organizacyjnych, wysyłania maili, telefonów, normalny dzień pracy, tylko że z domu. Poza tym oczywiście ćwiczenia na symulatorze, ćwiczenia fizyczne. W międzyczasie jest trochę więcej przestrzeni i wolnego czasu na różnego rodzaju inne aktywności. Ten tydzień akurat mam związany z wirtualnym rajdem Azoru, więc dużo czasu spędzam za kierownicą symulatora. Oczywiście oglądam filmy, czytam książki i gdy to wszystko połączymy w całość, to dzień na dobrą sprawę jest wypełniony.
No nie da się ukryć, że obecna epidemia koronawirusa będzie miała duży wpływ na świat sportu, także na motorsport. Jak myślisz, no, jaki to może mieć wpływ na polskie realia i światowe? Jakie widzisz największe te globalne zagrożenia i problemy?
Mam świadomość, że gdy wrócimy do normalnego życia i działania, to ten świat, który zastaniemy, może być troszkę inny z pewnością dla sportowców, których starty zależne są od budżetów marketingowych, PR-owych, dużych firm, które to mogą nie być w komfortowej sytuacji. Może okazać się to trudny czas, nie tylko w perspektywie krótkiej, ale w perspektywie takiej trochę dłuższej, rocznej, dwuletniej, trzyletniej, podczas gdy gospodarka będzie się odbudowywała. No, z pewnością są to nowe zagrożenia, zmiana sytuacji, ale też myślę, że szanse, w których trzeba się odnaleźć. Jako sportowiec nigdy nie narzekam. Tutaj ta sytuacja dotyka nas wszystkich bardzo podobnie, więc trzeba znaleźć pozytywy i szukać gdzieś takich wartości, gdzie będzie można się pokazać z jak najlepszej strony, żeby dalej startować.
Wspominałeś, że pracujesz na symulatorze. W jakim zakresie to może zastąpić jazdę rajdowym samochodem?
Jazda na symulatorze w tym pierwszym momencie, w momencie poznawczym, jest czymś zupełnie innym niż jazda prawdziwą rajdówką. Można powiedzieć, że ta kierownica, pedały chodzą w inny sposób. Natomiast gdy już przyzwyczajimy się do tego trybu, trybu patrzenia na ekran i jazdy tym autem, okazuje się, że samochód, jeżeli chodzi o właściwości jezdne, zachowuje się bardzo podobnie, reaguje w podobny sposób, jeżeli go ustawimy właściwie na ruch kierownicy, na pracę gazem, na hamowanie. Możemy w ustawieniach zawieszenia, amortyzacji, dyferencjałów, hamulcy, skrzyni biegów ustawić wszystko tak jak w prawdziwym samochodzie rajdowym, dlatego też myślę, że jest to bardzo przydatny i wydajny trening do tego, żeby pozostać w formie za kierownicą.
Mówiłeś też, że poświęcasz czas na oglądanie onboardów. Po ilu kolejnych odtworzeniach takiego filmu zauważa się cały czas jakieś kolejne niuanse, rzeczy, które mogą być przydatne? Za pierwszym razem to już zawsze jest wszystko jasne, czy czasami taka analiza już po dłuższym czasie, trzecie, czwarte kolejne odtworzenie może jeszcze przynieść jakieś nowe wnioski?
Analiza związana z onboardami ma różny wymiar. Czasami wystarczy raz bądź dwa przejrzeć odcinek, żeby nabrać jakieś świadomości na temat charakteru tego odcinka. Natomiast jeżeli chcemy przeanalizować go bardzo dokładnie zakręt po zakręcie, to niejednokrotnie zdarzało mi się, że jeden odcinek specjalny zajmował cały dzień pracy. Myślę, że około 10 godzin zastanawiania się, cofania, powtarzania zakrętów, rozpisywania ich, więc jest to praca bardzo, bardzo taka skrupulatna, dokładna i precyzyjna, więc wszystko zależy, co chcemy akurat na danym onboardzie zobaczyć.
A masz jakieś materiały związane z sezonem ERC? No oczywiście Mistrzostwa Europy to jest dla Ciebie nowy cykl, ale czy masz właśnie materiały, które pozwalają Ci analizować i przygotowywać się do tych rajdów, które są przed Tobą?
Organizator cyklu Mistrzostw Europy na swoim kanale YouTube oraz na swoich stronach udostępnia dużą ilość onboardów załóg, dużą ilość filmów nagranych z zewnątrz, więc to stanowi pewną bazę wiedzy. W przeszłości zdarzało mi się być w roli kibica na niektórych rajdach w Mistrzostwach Europy. Oczywiście będą to dla mnie nowe rajdy, będzie to wielkie wyzwanie, natomiast starałem się na tyle, na ile mogłem dowiedzieć się o tych rajdach jak najwięcej wcześniej. Pierwszy start jest zawsze trudny, natomiast wierzę, że gdy tylko sezon się rozpocznie, to jesteśmy, tak jak było to możliwe, dobrze przygotowani.
Marzec i kwiecień to przełomowe miesiące w polskim biatlonie. Z końcem marca prezesem Polskiego Związku przestanie być Dagmara Gerasimuk. Miesiąc później kończy się kontrakt trenera Michaela Grajsa. Gerasimuk odchodzi do Międzynarodowej Unii Biatlonu, ale zapewnia, że szkoleniowiec będzie współpracował z kadrą aż do igrzysk w Pekinie. Z prezes Polskiego Związku Biatlonu rozmawiał Paweł Pawłowski.
Marzec i kwiecień to ważne miesiące dla polskiego biatlonu. No po pierwsze pani nie będzie już szefować, a po drugie kończy się kontrakt trenera. Mamy się szykować na jakieś duże zmiany?
To znaczy, to jest, tak, w praktyce jeszcze powinniśmy kończyć sezon i cieszyć się regularnością startu Moniki Chojnisz, ale mamy jak mamy, więc szybciej zaczynamy planowanie przyszłego sezonu i tego, jak to będzie wszystko wyglądało. Tak, trwają rozmowy z trenerem Grajsem, ale to już jest bardziej rozmowy o szczegółach naszej współpracy. To, że trener Grajs będzie z nami współpracował, taka decyzja zapadła, a teraz staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla obydwu stron. Jeżeli chodzi o moją osobę, faktycznie z końcem marca, a wręcz z rozpoczęciem walnego zgromadzenia delegatów, które zaplanowane jest na 4 kwietnia, kończy się moja współpraca ze związkiem, a zaczyna się już taka w 100% współpraca z Międzynarodową Federacją Biatlonu. Co będzie? Ja myślę, że związek jest w dobrej sytuacji organizacyjnej. Znaczy nie mi to oceniać przede wszystkim, ale mając na uwadze moje ostatnie 14 lat współpracy ze związkiem, mogę z czystym sumieniem oddać związek w dobre ręce. Uważam, że mamy stabilną sytuację finansową. Organizacyjnie związek jest poukładany. Oczywiście zawsze można coś zrobić lepiej i tego życzę przyszłemu zarządowi i prezesowi. Ale też gdybym ja dzisiaj miała zostać prezesem, to chciałabym dostać związek w takiej sytuacji, jak Polski Związek Biathlonu jest w tej chwili.
Chciałem zapytać, jak wygląda kwestia wyboru nowego prezesa, nowego zarządu? Wszystko, rozumiem, odbędzie się na walnym zgromadzeniu.
Tak, i to mamy decyzję dosłownie ostatnich dni, no z uwagi na panującą sytuację. Podjęliśmy decyzję jako zarząd, że chcemy przeprowadzić to walne zgromadzenie postaci zdalnego głosowania online. Dzisiaj dokładnie będę informowała delegatów i również potwierdzała to wśród wszystkich delegatów, czy wyrażają na to zgodę. Wstępnie, o tyle ile mamy rozeznane środowisko, większość już wyraziła tą zgodę. Nie chcę przesądzić tutaj podczas tej rozmowy, ale przygotowujemy właśnie takie głosowanie w systemie zewnętrznego głosowania przy użyciu współczesnych możliwości właśnie zdalnego głosowania, aczkolwiek z możliwością również transmisji i komunikowania się wszystkich delegatów na bieżąco.
Jaka to data? Kiedy takie głosowanie miałoby się odbyć?
4 kwietnia.
Okej. Okay. Pani prezes, to jeszcze wracając do tego, o czym pani mówiła przed chwilą, czyli o kwestiach porozumienia się z trenerem. Przegląd Sportowy pisał o wyższych wymaganiach finansowych trenera. I tutaj moje pytanie, czy właśnie kwestia finansów jest jeszcze do dogadania i czy to jeszcze, jakby rozumiem, że pani i pani ludzie jeszcze prowadzą z trenerem te negocjacje?
To znaczy, szczerze powiem, to o finansach tak naprawdę najmniej rozmawialiśmy. Bardziej rozmawiamy o warunkach organizacyjnych, merytorycznego wsparcia sztabu, z którym trener Grajs miałby pracować. Więc są to rozmowy bardziej związane ze sprawami szkoleniowymi niż finansowymi.
Kontrakt na 2 sezony do igrzysk w Pekinie?
Tak, jak najbardziej. Jeżeli decydujemy się na tą współpracę, uważam, że dzisiaj nie ma sensu już się rozdzielać na kolejne lata. Po prostu powinna być podjęta decyzja współpracy do Igrzysk Olimpijskich i w tej formule powinniśmy po prostu zostać. Ja zawsze uważam, że też powinniśmy oceniać pracę trenera właśnie po kilku sezonach. Oczywiście ktoś mógłby teraz powiedzieć, że nie wyglądało tak w ostatnich latach, ale też różne czynniki powodowały, że takie decyzje musieliśmy podejmować. Faktycznie jesteśmy gotowi na to, dwie strony, żeby taką umowę do igrzysk podpisać.
To jeszcze chciałem przejść do pani roli w Unii Biathlonu. Właśnie jaka będzie pani rola na nowym stanowisku, w nowym miejscu?
Moje stanowisko nazywa się ładnie dyrektor do spraw rozwoju biatlonu na świecie, ale przede wszystkim związane jest z realizacją założeń strategii, nowej strategii, która została podjęta na kongresie w ubiegłym roku. Nazywa się ona Target 2026 i w jej założeniu przede wszystkim moja osoba jest odpowiedzialna za stworzenie tak zwanej akademii, która ma poprawić jakość szkolenia, podnosić kwalifikacje trenerów we wszystkich krajach, podobnie na system UEFA, właśnie wprowadzić taką akademię w biatlonie. To jest jakby pierwsze założenie. Druga sprawa to są dzisiaj dbanie o zrównoważony rozwój, tworzenie wszelkiego rodzaju regulacji, zarówno w kwestii dbałości o środowisko, równouprawnienia kobiet, jak i wszystkich działań z tym związanych. To są również wszelkie wprowadzenie grantów rozwojowych do Unii Biathlonu, gdzie dotychczas takie granty w ostatnich latach nie były proponowane. Jednym słowem, sprawne dzielenie środków finansowych, grantów i poprawa wszystkich działań związanych z edukacją.
Wywalczyła Mistrzostwo Europy w pchnięciu kulą w 2018 roku. Później jednak zaliczyła zniżkę formy, by wreszcie znów zdobyć złoto w tym roku na światowych, wojskowych igrzyskach sportowych. Zobaczyłam światełko w tunelu. Mówi nam o swojej formie Paulina Guba, z którą rozmawialiśmy o decyzji MKOL-u dotyczącej przesunięcia Igrzysk Olimpijskich.
Jak ty postrzegasz tę decyzję? Jak zareagowałaś na tę informację?
No, myślę, że chyba tak jak każdy sportowiec gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy od jakiegoś czasu, że jeżeli dzieje się coś takiego na świecie i dopada to cały świat, to musi nadejść tak naprawdę ten czas i dobrze, że wreszcie się zdecydowali, no bo ile można czekać i i tak naprawdę trenować i nie trenować i nie wiadomo do jakiej imprezy.
Dla was sportowców to chyba właśnie dobrze, że ta decyzja przyszła szybko, bo jeszcze wczoraj rozmawiałem z Tomaszem Majewskim, który mówił, że no dowiedzmy się wreszcie, w którą stronę. Albo mamy te igrzyska, albo nie mamy, bo tak naprawdę sportowcy nie wiedzą, do czego się przygotowywać. Czyli dla was można powiedzieć, że to dobrze, że ta decyzja nadeszła szybko.
No ja z mojego punktu widzenia, tak jak patrzę na to, co się działo i na to, jak trenowałam, to bardzo się cieszę z tego, bo ja już od tygodnia nie byłam w stanie tak naprawdę trenować. Chodziłam tutaj do pobliskiego parku i pchałam z trenerem tak naprawdę na WhatsAppie, na wideo, więc to w ogóle nie jest trening, bo i bez koła, bez niczego. Treningu siłowego takiego, jak robię zawsze, też nie byłam w stanie, bo nie mam gryfu w domu. Także no... To cóż, no szkoda trochę, no bo tak naprawdę no każdy się szykował przez 4 lata do tych igrzysk i ja również widziałam już światełko w tunelu, którego nie widziałam rok temu, a tutaj już się pojawiła trochę forma i technika i wszystko. No ale cóż, no czekamy do przyszłego roku i zobaczymy, no i będziemy trenować dalej.
No właśnie, ten przyszły rok to bardzo mocno zmienia jakby plan przygotowań, bo no teraz jak rozmawiałem właśnie, przywołałem jeszcze raz Tomasza Majewskiego, który powiedział, że problemem może nie jest sam brak treningów i przesuwanie igrzysk, ale to, że na przykład teraz cały maj wszystkie meetingi były poodwoływane. I teraz pytanie, czy to dużo zmienia dla ciebie, jeśli chodzi o twój harmonogram przygotowań, jak go trzeba będzie przestawić?
No, tutaj z innymi lekkoatletami rozmawialiśmy. Tak naprawdę to nie wiemy, kiedy my zaczniemy ten sezon, bo jeszcze nie ma tak jakby ustalonych meetingów, bo można powiedzieć, że możemy się przygotowywać do, nie wiem, festiwalu rzutów w Cetniewie albo do wrześniowego memoriału Kamili Skolimowskiej, bo tak naprawdę no, jeszcze nikt nie wie, gdzie będzie startował i kiedy, jakie zawody się odbędą, bo nie wiadomo, kiedy, jaki kraj sobie poradzi z tym, co się dzieje na świecie. Także no ciężko powiedzieć, to trudne pytanie i mam nadzieję, że gdzieś wystartujemy, no bo szkoda trochę tej formy mimo wszystko, ale nie wiem, tak naprawdę nie wiem, co powiedzieć.
Mniejsza motywacja do treningów w takiej sytuacji?
Na początku tak naprawdę aż sama się zdziwiłam, bo ta motywacja była naprawdę duża, bo gdzieś tam z tyłu głowy było niby, że mogło odwołać te igrzyska, ale jednak do momentu, kiedy Kanada się wycofała, to później tak jakby ta motywacja troszeczkę spadła, bo mówię, jeżeli oni się wycofają, no to myślę, że te igrzyska muszą przełożyć. Także na początku trenowałam i to wszystko dobrze wyglądało, a teraz tak naprawdę nie wiem, jeszcze nie rozmawiałam z trenerem, bo myślę, że i on to trawi i ja to muszę przetrawić i musimy się skonsultować, kiedy wznowimy treningi i czy na przykład teraz zrobimy jakąś przerwę, bo jeżeli sezon zaczniemy, nie wiem, w połowie listopada, przepraszam, lipca, no to tak naprawdę no to teraz można rozruchowo trochę trenować albo nie wiem w sumie jak już.
No właśnie, bo czy masz jakiś pomysł na siebie, bo mówisz, że nie masz gryfu w domu. Możesz sobie pchać w pobliskim parku przez komunikator internetowy tak naprawdę porozumiewając się z trenerem. Czy da się w takim razie, bo pewnie formy jako takiej już stricte startowej nie da się utrzymać, ale czy jakby da się utrzymać jakby ciało w gotowości do tego, że może nadejść decyzja, że sezon zaraz wystartuje i trzeba będzie się wziąć za poważne przygotowania?
Nie wiem, tak naprawdę, bo każdy jest w takiej samej sytuacji, czyli nie możemy iść na trening, bo tak jak mój ośrodek gdzieś przygotowywałam, czyli Mosir w Gdańsku, jest zamknięty. Także ja tam tak naprawdę cały czas siedziałam i tam pchałam i tam robiłam siłownię. Także nie wiem, czy można. No myślę, że jakoś tam podtrzymać tą formę możemy w tych domowych warunkach, ale to na pewno nie będzie taki szczyt formy, jaki byśmy sobie przygotowali, nie wiem, jadąc na obóz do Spały, czy do Cetniewa, czy gdzieś za granicę. Także zobaczymy, ale myślę, że to raczej nie będzie prędko i może na przykład w maju pozwolą nam jechać do jakiegoś ośrodka przygotowań olimpijskich, tam nas zamkną, nie wiem, zobaczymy, no to wszystko tak naprawdę zależy od władz i jak podejmą decyzję.
A na koniec Adrianna Palka, trenerka personalna, podpowie wam, jak trenować w domu.
Cześć, z tej strony Ada Palka, trenerka. Wysyłam 5 pomysłów na zabawy ruchowe, które rodzic może wykonać z dzieckiem w domu. Rodzice, bądźcie kreatywni. Pierwsza taka zabawa to przeprawa przez rzekę. Genialna. Rozkładacie w różnych kombinacjach poduszki albo inne przedmioty, które symulują kamienie, i zadaniem dziecka jest jak najszybsze przeprawienie się z jednego brzegu rzeki na drugi, gdzie woda ma strasznie szybki nurt, i możecie tak naprawdę tworzyć różne kombinacje tych kamieni i utrudniać dzieciakom podnosić poziomy trudności, więc to jest pierwsza zabawa. Druga zabawa to butelkowy slalom gigant. Genialna zabawa. Rodzice, rozkładacie dwie albo trzy butelki w formie slalomu. Zadaniem dziecka jest zapamiętanie tego slalomu. Później zawiązujecie dziecku oczy i dziecko ma jak najszybciej pokonać slalom gigant. Następna zabawa to uciekające żółwie. Też fantastyczna. Zaznaczacie gdzieś, gdzie macie dużą przestrzeń w domu, linię startu i linię mety. Dziecko przyjmuje pozycję na czworaka. Dajecie dziecku jakiś worek z ryżem albo worek z kaszą na plecy i jego zadaniem jest jak najszybsze przemieszczenie się od linii startu do linii mety, ale nie może spaść woreczek z pleców. Kolejna rzecz to też fantastyczna zabawa wspólna z rodzicami, tor przeszkód. Dzieci szukają z rodzicami różnych przedmiotów, z których można później fajny tor przeszkód w domu zrobić. Nawet możecie wykorzystać butelki, możecie wykorzystać kartony, mogą powstać jakieś tunele, więc bądźcie kreatywni i wszystko, co macie pod nosem, ale oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa, wykorzystujcie i taki tor przeszkód możecie pokonać razem wspólnie z dzieckiem. I ostatnia fantastyczna zabawa to poszukiwacze skarbów. Tworzycie jakąś, na kartce rysujecie może taką bazę w formie skarbca i później dzieciakom dajecie różne komendy, co mają robić, gdzie jest ten skarb ukryty, na przykład zaglądnij do lodówki albo zobacz w sypialni pod łóżkiem, więc dziecko wtedy będzie się ruszało przede wszystkim, będzie kreatywne i cały czas możecie po prostu zmieniać położenie tego skarbu i codziennie się bawić właśnie w poszukiwanie skarbów z dzieckiem. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia.
W tym wydaniu magazynu sportowego to już wszystko. Na kolejnym zapraszam już za tydzień.